Gość Radia Gdańsk.
W studiu Marek Woszczyk, prezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, przenieśliście biuro z Warszawy do Gdańska. Sama spółka też już ma tutaj siedzibę w całości, tak można to określić?
Tak, siedziba rejestrowa jest w Gdańsku. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest w toku, złożyliśmy wniosek, także czekamy tylko na decyzję sądu. Ale tak, jesteśmy w Gdańsku.
To już zależy od KRS-u, tego nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa. Kiedy ten wniosek składaliście?
Dokładnie w tym samym dniu, w którym Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby z Warszawy do Gdańska.
Czyli to był jeszcze
czwartek, no ubiegłym tygodniu, piątek.
Czyli wtedy, kiedy decyzja została ogłoszona, dokładnie rozumiem, tak. To był ten sam dzień. Co to oznacza dla spółki samo w sobie, to przeniesienie biura tutaj? I dlaczego tak się dzieje?
Biura jako biura, w sensie lokalizacji dla naszych pracowników, szukaliśmy już kilka miesięcy, bo oczywiście to się wiąże z procedurami wyboru odpowiedniej lokalizacji. Nie jesteśmy jeszcze spółką, która prowadzi działalność operacyjną, ale mówiąc wprost, wydajemy pieniądze podatnika, więc obowiązują nas tutaj odpowiednie procedury zamówień publicznych w tym względzie. No ale ostatecznie najlepszą ofertą okazała się oferta w obiekcie Tryton. Na początek, czyli od razu, od tego momentu mamy tutaj 22 osoby w tej chwili już od razu w tym biurze. I to są osoby z Gdańska, które już wcześniej tutaj były na Pomorzu obecne. Spółka jeszcze w poprzedniej wersji właścicielskiej, kiedy głównym udziałowcem spółki była spółka PGS, miała swoją obecność na Pomorzu w Choczewie. Mamy tam do dzisiaj już ponad 10 lat stały punkt informacyjny dla mieszkańców. To się wiązało oczywiście z obecnością naszego personelu tutaj na Pomorzu, ale w miarę postępów i realizacji tego projektu, a od działu połowy zeszłego roku, a zwłaszcza od grudnia, kiedy dostaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w formie kontraktu różnicowego, no to projekt nas zdecydowanie przyspiesza i też chcemy przyspieszać, dlatego to otwarcie biura. Do końca roku, a już uruchomiliśmy rekrutację tutaj na Pomorzu, tak, szukamy kompetentnych osób na Pomorzu, które będą pracowały w tej lokalizacji gdańskiej, więc do końca tego roku spodziewamy się przekroczyć 50, może 60 osób osiągniemy. Taki mamy plan, oficjalny plan zatrudnienia. Jeśli przekroczymy tę liczbę, takie będą potrzeby projektowe, to oczywiście tak się stanie. W przyszłym roku z pewnością przekroczymy 70 osób, wiem to już dzisiaj. Takie są konkretne zapotrzebowania zresztą.
To kogo będziecie szukali? Kto w pierwszej kolejności będzie mógł ubiegać się o pracę? Kto znajdzie pracę w gdańskiej siedzibie?
No, odpowiedź na to kryje się w aktualnej fazie programu, w której się znajdujemy, budowy elektrowni jądrowej. I to są przede wszystkim osoby odpowiedzialne za zarządzanie samym procesem budowy. To jest raz, dwa, pozyskiwanie pozwoleń, zezwoleń i zgód administracyjnych, głównie kompetencje prawnicze, ale nie tylko, specjalistyczne. Także to jest oczywiście pion wsparcia, czyli to są i prawnicy, i inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie odpowiednich instalacji i koordynowanie pracy z naszym przyszłym generalnym wykonawcą, czyli konsorcjum amerykańskim.
Fizyków jądrowych, tak z przekąsem mówiąc, jeszcze nie zatrudniacie?
Zatrudniamy, ale oni są w tej chwili zlokalizowani we Warszawie, ale oczywiście, jeżeli znajdą się kompetentne osoby, a to jest dzisiaj dobro rzadkie na rynku, proszę mi wierzyć.
Aha.
Poszukujemy tego typu osób nie tylko w Polsce, ale także za granicą, więc mamy dzisiaj miks narodowościowy, jeżeli chodzi o spółkę i zatrudnienie w tej kompetencji. Natomiast faktycznie mamy troszkę czasu. Podkreślam, troszkę czasu, bo jakkolwiek za 10 lat planujemy uruchomić pierwszy blok jądrowy i wtedy będziemy operatorem naszej elektrowni, to te 10 lat to wcale nie jest tak dużo czasu, żeby wyszkolić operatora.
To jak nas teraz jacyś na przykład młodzi ludzie z okolicy, z regionu słuchają, to i mają kompetencje w tym kierunku, są umysłami ścisłymi, to o fizyce jądrowej warto pomyśleć, jak rozumiem. Tak pan sugeruje, bo tych specjalistów brakuje, tak?
Warto pomyśleć, absolutnie. My mamy podpisane porozumienia i niebawem będziemy to konsolidować, czy transformować te porozumienia do konkretnych programów nauczania, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, w szczególności tutaj w Gdańsku. Chcielibyśmy też jakby promować otwieranie przez uczelnie wyższe kierunków jądrowych.
Współpraca z uczelniami ścisła, prawda?
Tak to wygląda. Natomiast w tej chwili młodzi ludzie, którzy pracują w Warszawie, zgłaszają się do nas do zarządu i pytają, czy mogliby się tutaj, czy jest dla nich przyszłość. Odpowiadam jak najbardziej tak. Pracujemy nad wspieraniem relokacji właśnie przede wszystkim tych specjalistów, którzy w przyszłości będą pełnili funkcje operatorskie.
Panie prezesie, a jeszcze tych przenosin się trzymając, co zyskują samorząd, czy województwa, czy Gdańsk bezpośrednio na tym? No bo tak się mówi, że podatki lokalne i tak dalej będą odprowadzane, ale to jeszcze nie jest taka faza działalności pełną parą, powiedziałbym, spółki. Jak to wygląda teraz, a jak to się zmieni w przyszłości według...
No to jeszcze nie jest ten etap, tak dobrze panu jak powiedziałem, już nie jesteśmy jeszcze spółką operacyjną, więc te podatki, wpływy z CIT-u no, mogą pochodzić tylko z przychodów finansowych de facto, czy być pochodną naszych przychodów finansowych.
One są, ale to jeszcze nie jest taka politycznie mówiąc rekompensata za te straty w ostatnich latach dla regionu. To jeszcze nie
mówimy,
ten moment.
Mówimy tu oczywiście o milionach złotych, może nawet dwucyfrowych liczbach, jeżeli chodzi o miliony złotych, no ale to nie są te kwoty, które będą się wiązały już potem po uruchomieniu i w fazie eksploatacji naszej elektrowni. Natomiast myślę, że dużo większe wpływy będą pochodziły od podatków płaconych przez przedsiębiorców tutaj lokalnych z Pomorza, których my będziemy wykorzystywali do budowy elektrowni.
Trochę pan otwiera kolejny temat, o który chcę zapytać. Tak zwany local content. Dzisiaj jest spotkanie pod hasłem Atomowe Szanse.
Tak.
Właśnie skierowane do między innymi do przedstawicieli lokalnych firm. Jaka jest tak naprawdę szansa, że oni w tym projekcie wezmą udział? I jakie firmy
do tej pory
mogą wziąć udział?
Tak, już mówię. Do tej pory, to znaczy od 2020 roku, kiedy program zaczął nabierać realnych kształtów. Tak? Myśmy już zawarli kontrakty z polskimi firmami, jest to około 400. Prawie 400, na ponad miliard złotych, z czego 1/4, bo to jest 74 dokładnie podmioty w tym okresie, na kwotę ponad 300 milionów złotych, mówię tutaj o zamówieniach, naszych zleceniach do tych przedsiębiorców, pochodziły dokładnie tutaj z Pomorza. Czy to z Gdańska, czy w większości jednak powiaty lęborskie, wejherowskie, te powiaty, które towarzyszą gminie lokalizacyjnej Choczewo. Więc szanse są absolutnie duże. W tej chwili oczywiście wchodzimy w taką fazę realizacji projektu. Jesteśmy jeszcze w fazie przygotowawczej, ale ją kończymy i niebawem będziemy wchodzić już w fazę realnej budowy. No tutaj będziemy rozmawiali o dużo większych kwotach zleceń. I dla przykładu takie budynki, które on się nazywa budynek MAB, Module Assembly Building, czyli taki budynek, w którym będziemy składali poszczególne elementy składowe. Składali elementy składowe, no tak to brzmi.
Tak to brzmi, ale takie są realia.
Dokładnie, tak? No w tej chwili do przetargu zgłosiły się wyłącznie firmy polskie. Chyba 9 podmiotów.
Rozumiem, że to nie trzeba mieć wielkiego doświadczenia w tym zakresie konkretnym, w tym sektorze energetyki jądrowej, żeby tego typu budynek zbudować.
W tym wypadku nie akurat. Elektrownia jądrowa zasadniczo bym ją podzielił na trzy takie elementy. To jest wyspa jądrowa, gdzie trzeba wykazać się odpowiednimi, przede wszystkim certyfikatami jakości. Tutaj stawiam na jakość, bo jakość oznacza bezpieczeństwo.
No i to już amerykańscy partnerzy będą pewnie mieli...
Ale pracujemy tutaj też na
duży wpływ.
Tak, dzisiaj tutaj oczywiście nie chcę palić tematu, natomiast dzisiaj nastąpi pewne wydarzenie, które pokaże, że też polski komponent już przy pierwszym bloku i kolejnych też na pewno będzie w wyspie jądrowej uczestniczył. Natomiast jeżeli chodzi o wyspę konwencjonalną, turbinową, no to oczywiście to jest klasyczny element każdej elektrowni jądrowej, więc tu polski przemysł ma doświadczenia. Oraz tak zwana część pozostała, z angielskiego balancing of plant, tutaj no, nie ma dobrego tłumaczenia, ale to są wszystkie urządzenia pomocnicze, tutaj tak najbardziej też polski przemysł będzie mógł być wykorzystywany. I co więcej, pewnie nasi Amerykanie na to liczą, bo to skraca, to obniża koszty de facto logistyki przede wszystkim. Dostępność całego łańcucha dostaw lokalna, no, ma tam przewagę nad zagranicznym, że po prostu są koszty logistyczne odpowiednio niższe.
O tym procesie inwestycyjnym chciałbym trochę pomówić i zapytać o takie hasła, które pojawiają się. Będziecie drążyć tunel pod plażą?
Tak. Posadowienie naszej elektrowni nad Bałtykiem, u brzegu Bałtyku, no, powoduje to, że nie musimy wznosić obiektów takich jak chłodnie kominowe, tylko będziemy chłodzili elektrownię wodą morską pobieraną z Bałtyku i zarówno kanał dolotowy, jak i zrzutowy będą szły pod dnem Bałtyku. W trakcie wiercenia tego nikt nie zauważył, oczywiście poza samym urobkiem, natomiast urządzenia wiertnicze są podobne, jak można zaobserwować przy drążeniu tuneli, metro czy jakichkolwiek drogowych tuneli.
Tak, chociażby tunel pod Martwą takie... Wisłą w Gdańsku, który był...
Podobnie, tak. Także absolutnie
tam będziemy... Roka tak się nazywała, chyba ta maszyna.
Tak, więc podobnym urządzeniem będziemy drążyli nasze tunele tutaj dolotowe i zrzutowe. Tak to się stanie, tak.
A jaki jest zakres ryzyk? Ma pan jakieś obawy, że wykopiecie albo wydrążycie coś, co wstrzyma w jakiś sposób inwestycje, no bo można sobie różne rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, co kryje grunt.
Tak, no zawsze tego typu projektom skomplikowanym towarzyszą ryzyka nieznane. Znaczy, możemy je sobie zdefiniować, ale zawsze może nas coś zaskoczyć. Z takich przykładów, to jest bardzo dobre pytanie, no jeżeli trafimy na jakieś, nie wiem, znalezisko archeologiczne, no to faktycznie może to nam zaburzyć harmonogram i zależnie od skali tego znaleziska. Oczywiście tutaj, no, na podstawie dostępnej informacji nie spodziewamy się czegoś takiego, ale nie możemy tego wykluczyć, że akurat coś takiego się stanie.
Przeważnie takie rzeczy są niespodziewane.
Tak? No dokładnie, tak jak powiedziałem, więc bierzemy to pod uwagę i musimy mieć na tę okoliczność plan B. No ale tutaj, jeżeli będzie chodziło o wpływ sam na harmonogram takiego zdarzenia, no to oczywiście on będzie miał charakter krytyczny. No, będziemy szukali środków mitygujących.
Będziecie reagować, rozumiem,
odpowiednio,
w zależności od sytuacji.
Tak. No, chcemy budować, będziemy w terminie przede wszystkim tą elektrownię, oczywiście w budżecie i przy maksymalnym wykorzystaniu polskiego przemysłu przy budowie tej elektrowni. No ale gdybym miał wymienić ten jeden najważniejszy tutaj element, najważniejszy z punktu widzenia budowania wartości ekonomicznej w przyszłości, no to jest jednak harmonogram. To wszystkie doświadczenia z budowy tych elektrowni na świecie to potwierdzają. Trzeba się trzymać harmonogramu.
No. Tak to jest. No cóż, co zrobić? Panie prezesie, od słuchacza ciekawe pytanie przyszło, bo sugerowaliśmy też, żeby pisać. Budowa elektrowni atomowej została zlokalizowana w śladzie międzynarodowego turystycznego szlaku rowerowego R10.
Tak.
Czy jest szansa, aby zapewnić ciągłość trasy przy tak atrakcyjnym punkcie docelowym? Pyta słuchacz. Atomówka staje się celem rekreacyjnych i urlopowych wyjazdów na dwóch kółkach dla mieszkańców okolic i gości z zagranicy. Co się stanie z tym szlakiem rowerowym R10?
Tak, pracujemy, nawet dzisiaj jeszcze będę rozmawiał z samorządem wojewódzkim na ten temat. Absolutnie tak, mamy wytyczoną w tej chwili trasę obejściową, alternatywną, która no, pewnie będzie też trasą docelową. Ona będzie biegła na południe od naszej elektrowni, tak zakładamy. Także odpowiadając na
rowerowa
pytanie...
Rowerowa obwodnica elektrowni.
Do tej pory ten szlak biegł wzdłuż plaży, tak? Natomiast ze względu na bezpieczeństwa, także ruchu rowerowego, ruchu pieszych, musimy poprowadzić to troszkę trasą bardziej alternatywną i mamy taki szlak wytyczony. Tak, zapewniam, że będzie taka trasa przejazdowa. Zresztą nie tylko ta rowerowa, ale także dojście do plaży, które nasz site zamknął. Dotychczasowa droga morska nie będzie mogła.
Co pan ma na myśli, mówiąc site, żeby słuchaczom to
Plac budowy. Plac budowy. To za żargon już taki troszeczkę
130 hektarów?
Więcej, 330 w tej
330
chwili.
Już.
Tak, tak, w okresie zimowym usunęliśmy drzewa we współpracy zresztą z Lasami Polskimi z obszaru już docelowego, 330 hektarów. Uspokajam, będziemy zalesiać ponownie, ekwiwalentnie, oczywiście nie teren budowy.
No nie cały, tak.
Teren budowy, tylko w innych lokalizacjach. Zresztą jesteśmy do tego zobowiązani decyzją środowiskową.
Nasadzenia zastępcze?
Nasadzenia zastępcze, dokładnie.
Jaka jest skala tych nasadzeń?
Na ten moment widzimy, mamy zidentyfikowane kilkadziesiąt hektarów, ale chcemy pójść bardziej ambitnie, nawet niż do tego zobowiązują nas warunki decyzji środowiskowej. Pewnie 300 hektarów byśmy byli gotowi nasadzić, tylko jest pytanie, gdzie możemy to zlokalizować.
No, to mi chodzi,
tu jest ten temat.
Tak.
Mamy na to 10 lat, więc będziemy nasadzać na pewno. Część terenu, który wycięliśmy w tej chwili, też będziemy wokół elektrowni ponownie nasadzać, ale to już po samym zakończeniu.
A te nasadzenia zastępcze? Czy dopytam, bo to zawsze tak. Ludzi interesuje, one w regionie pozostaną, czy macie dowolność i jak to trzeba zbilansować?
No oczywiście planujemy, żeby one pozostały w regionie i to możliwie najbliżej elektrowni, ale będziemy tutaj dysponentem tego typu gruntów, są albo gminy, albo lasy, pod zasadzenia, no i to z nimi będziemy współpracowali, ale jest to nasz obowiązek, nasz koszt do poniesienia. Takie są wymogi, zresztą mówię, decyzji środowiskowej, no i to pewna logika, tak, będzie odpowiedzialność nasza jako inwestora za środowisko tego wymaga.
Trzymając się jeszcze tych wszystkich administracyjnych, ważnych procedur, na jakim etapie jesteście z poszczególnymi, z uzyskiwaniem właśnie poszczególnych zgód, no bo trzeba ich wiele uzyskać, żeby docelową zgodę na realizację inwestycji dostać.
Na ten moment, na dzisiaj jesteśmy w zgodzie z harmonogramem, to znaczy w zgodzie z harmonogramem, czyli że rok 36 i oddanie pierwszego bloku do eksploatacji kolejnych dwóch jednostek, bo trzy bloki budujemy tutaj, odpowiednio w 37, 38 roku nie są zagrożone. Napięty harmonogram dotyczy położenia niekrytycznego elementu na ścieżce realizacji inwestycji, natomiast takiego bym działał dość spektakularnego w takim znaczeniu, że od niego liczy się tak zwana zasadnicza budowa, czyli położenie pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy blok jądrowy. Chcemy to wykonać jeszcze w 2028 roku. To jest zadanie niezwykle napięte, ale wciąż realizowalne, czyli możliwe do zrealizowania i tego się tutaj bardzo, bardzo trzymamy. Także tak w tej chwili harmonogram jest absolutnie przestrzegany przez nas. Pracujemy, znaczy widzimy, jakie są ryzyka z tym związane i dobrze, że pan o to pyta, bo główne wyzwania, jakie stoją nie tylko przed nami jako inwestorem, a także administracją, także tutaj regionalną i tą warszawską, od której musimy pozyskiwać zgody, o które pan pyta, pozwolenia, zezwolenia. Czas oczekiwania na to jest relatywnie długi. Oczywiście my w harmonogramach bierzemy to pod uwagę, takie realistyczne terminy. Niemniej jednak to jest wciąż wyzwanie, bo zwłaszcza tutaj na Pomorzu organy administracji zespolonej mają do czynienia z kumulacją swoistą tego typu inwestycji, bo to nie tylko my, ale także inwestycje nam towarzyszące, jak infrastruktura kolejowa, sieciowa, drogowa, więc wszystko to musi być obsłużone niekiedy przez dosłownie kilka osób i te deficyty będą
kadrowe. A do tego dochodzą projekty offshore'owe chociażby, czy inne jest?
O tym też mówię, nie tylko my, tak? Także te osoby naprawdę dzisiaj mają co robić i tu by się przydało wsparcie kadrowe potrzebne tutaj na Pomorzu, ale myślę, że to jest też uwaga systemowa do stanu administracji w ogóle w Polsce, która, aby poradzić sobie z mega inwestycjami, no musi być też odpowiednio silna.
Musi być odpowiednio silna. Panie prezesie, czas nam się kończy, więc kończąc chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać. Czy ta elektrownia jądrowa na Pomorzu, no to jest pierwsza, która w Polsce powstaje, ale plany są takie, żeby iść w ten atom i żeby podobnych zakładów było więcej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zbuduje tylko tę elektrownię w naszym regionie, czy już wiecie, że będziecie budowali kolejne?
Statutowo, w statucie mamy wpisane budowę elektrowni jądrowych w liczbie mnogiej. Natomiast ta decyzja przynależy do rządu i myślę, że do końca tego kwartału, czyli jeszcze w tym miesiącu, rząd powinien przyjąć zaktualizowaną wersję programu Polskiej Energetyki Jądrowej i tam znajdzie się odpowiedź na pytanie co do roli PEI w odniesieniu do innych lokalizacji, w szczególności drugiej elektrowni jądrowej potencjalnej. Więc na tym mogę ograniczyć, jestem w stanie ograniczyć tylko mój komentarz dzisiaj, bo po prostu to są decyzje rządowe. Co do samej spółki, podkreślam to wielokrotnie, no mamy kompetencje, największe doświadczenie w tym kraju i mówię to bez jakiejś tutaj specjalnej przesady.
Byłoby dziwne, rozumiem, gdyby powoływać kolejny podmiot do realizacji podobnych zadań.
Kwestia podmiotu, jakby struktury formalno-prawnej jest tutaj odrębna, natomiast chodzi koniec końców o ludzi, bo to nie spółki, nie byty prawne, wirtualne, tylko
kadry,
konkretni ludzie,
o których pan
budują.
Wspominał
dokładnie. Tak i dzisiaj największa pula tych ludzi jest u nas. Nie jedyna oczywiście, bo i pewnie są też inne spółki, które mają tego typu kompetencje, ale nie w takiej skali i nie z takim doświadczeniem. No to jest dość obiektywne stwierdzenie, mam nadzieję.
I tutaj się zatrzymamy na tym. Zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.